Niektórzy jeszcze biegną, więc chcę im dać szansę, skoro tak im zależy na tym, żeby tutaj być na czas. Tak. Co sobie myślicie o mnie, ci, którzy mnie znacie, czy jestem człowiekiem zaradnym życiowo? Czy umiem sobie w życiu radzić? To jest coś, czego pragnęlibyśmy dla naszych bliskich, nieprawdaż? Przyjaciół, rodzeństwa, dzieci, a tym bardziej wnuków, by sobie radzili w życiu, by byli osobami zaradnymi. Pewnego dnia, a było to prawie 40 lat temu, jechaliśmy razem z moją żoną, jej siostrą, z naszym pierwszym synem Dawidem i z drugim też, chociaż jeszcze się nie urodził. Jechaliśmy naszym pierwszym samochodem gdzieś między Krasnystawem a Kraśnikiem we wschodniej Polsce, starym Volkswagenem wariantem, który przyciągnąłem gdzieś z północy Szwecji. I w pewnym momencie, gdy jechaliśmy, silnik zgasł. Na pokładzie żona w ciąży, małe dziecko, szczere pola. Powiedziałem do całego towarzystwa: wysiadka. Podniosłem tylną kanapę, walnąłem rękojeścią śrubokręta w jeden z przekaźników, który tam się znajdował. Silnik ożył i pojechaliśmy dalej. Umiem sobie w życiu radzić, prawda? Każdy z nas mógłby opowiedzieć teraz dziesiątki historii o tym, jak sobie w życiu nieraz poradził. Będzie na to dobry czas w mniejszych kręgach. Umieć sobie w życiu radzić, ale niestety można sobie często nie poradzić. Więc jak sobie w życiu radzić? To będzie nasz dzisiejszy temat na forum idei. Różne idee się tutaj przeplotą. Poszukamy paru z nich w kolejnym odcinku Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy pierwszą część. Potem Jezus wziął 12 i powiedział do nich: oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony, opluty. Ubiczują go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa. Jezus i jego 12 grupowiczów, uczniów są w drodze do Jerozolimy. Z następnego odcinka dowiemy się, że zbliżali się do miasta Jerycho, a więc gdzieś pewnie od północnego wschodu. Towarzyszył im, jak się przekonamy już za chwilę z kolejnego odcinka, rozentuzjazmowany tłum. Jezus za chwilę uzdrowi kolejnego człowieka i tłum będzie pełen podziwu, będzie wielbił Boga. Entuzjazm, jak no, dzisiaj byśmy powiedzieli, na jakimś wielkim rockowym koncercie. A w środku tej całej sytuacji Jezus i jego uczniowie. Uczniowie są ogarnięci przejmującym entuzjazmem i właśnie w środku tego entuzjazmu Jezus wypowiada słowa, które czytaliśmy. Mówi, że wkrótce zostanie wydany w ręce pogan, zostanie wyszydzony, zelżony, opluty, ubiczują go, zabiją. Uczniowie teraz są w euforii, wszystko dobrze się toczy, ale wkrótce czekają ich trudne rzeczy, lawina trudnych rzeczy już nadciąga. Co to znaczy umieć sobie radzić w życiu? Jeśli to, na co patrzymy, jest wzorcem, to życie jest jak ucieczka przed lawiną. Nasze życie jest jak ucieczka przed lawiną, która w naszą stronę zmierza. I radzić sobie w życiu to być na nią przygotowanym. Możemy być bardzo zadowoleni z obecnej chwili. Możemy myśleć, jak sobie świetnie w tej chwili radzimy. Możemy być z euforią zaangażowani w jakieś sprawy. Możemy na przykład cieszyć się graniem w grę komputerową na swoim telefonie, łącząc się z uczestnikami, może nawet z różnych stron świata. Możemy być w kontakcie z dużą grupą na jakichś mediach społecznościowych. No, jesteśmy trochę jak tłum wychodzący z Jerycha. Czasem emocje są duże, jesteśmy zadowoleni. Możemy się cieszyć towarzystwem przyjaciół, a wśród nich, jeżeli jesteśmy nastolatkami, w każdym razie jeszcze nie małżonkami, to wśród tego tłumu kolegów, koleżanek, jakaś osoba, która może nam się szczególnie podoba, jakieś zauroczenie. I dobrze, teraz jest bardzo fajnie. Ale co to znaczy umieć sobie poradzić w życiu? Potrzebujemy realnego spojrzenia. Życie jest jak ucieczka przed lawiną. Chcąc sobie z tym poradzić, potrzebujemy się dobrze przygotować. Kiedy jechaliśmy tamtego dnia naszym pierwszym samochodem, starym, kultowym Volkswagenem, który nabyłem na północy Szwecji, trudno było go nie lubić. Do dzisiaj pamiętam jego miłą tapicerkę. Trudno było nie cieszyć się jazdą nim, ale w ślad za nami szła lawina. Na przykład awarii. Sprawy lubią się psuć i warto być na nie przygotowanym. Kiedy więc kupiłem mojego pierwszego Volkswagena w Östersund na północy Szwecji, gdzie dojechałem autostopem, zostawiłem go później w Leverkusen w Niemczech i pojechałem stopem dalej do Anglii. I przy okazji pobytu w Anglii odszukałem niezwykłą książkę serwisową do mojego Volkswagena ze zdjęciami, rysunkami, opisami. Nie było wtedy wyszukiwarek i internetów. Trzeba było sobie naprawdę poradzić, żeby coś znaleźć. I znalazłem ten podręcznik. Poznałem mój stary samochód od podszewki, wyczułem go. Dlatego wiedziałem, co zrobić w tamtym momencie, gdy lawina mnie dogoniła, lawina awarii. Wiedziałem, gdzie walnąć rękojeścią śrubokręta. Co to znaczy umieć sobie radzić w życiu? Trzeba patrzeć na nie jak na ucieczkę przed lawiną i trzeba się dobrze przygotować. Uczniowie Jezusa w tym momencie są w euforii pod wpływem tego, co się dzieje. Tłum ludzi podziwiający Jezusa, wszyscy chwalą Boga, ale cała prawda o życiu jest trochę inna. My też możemy być z czegoś zadowoleni, z czegoś się cieszyć, chociażby ze wspólnoty z innymi chrześcijanami. Wszyscy są tacy wspaniali, życzliwi. Ale potrzebujemy znać całą prawdę i się do niej przygotować. Lawina jest za naszymi plecami. Lawina też dopadnie wkrótce Jezusa. O tym właśnie mówi. Zostanie wyszydzony, zelżony, opluty, będzie zabity. I to przez tych samych ludzi, którzy teraz wiwatują na jego cześć. Dlaczego? Zobaczmy, co o naturze człowieka mówi list do Rzymian 3. Jak jest napisane? Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem się zepsuli. Językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami. Ich nogi szybkie do rozlewu krwi. Człowiek na skutek upadku jest w swojej naturze nieprzyjacielem Boga, przeciwnikiem. Lżenie, bicie, plucie to cała prawda o stosunku człowieka do Boga, chociaż tego na pierwszy rzut oka nie widać. Ludzie bywają bardzo porządni, oddani, ale tak naprawdę to, o czym tutaj czytamy, jest przetłumaczeniem na zrozumiały język, że człowiek jest grzeszny. Na język zrozumiały przez nas. To znaczy, gdyby każdy człowiek stanął przed Bogiem, tak jak niektórzy ludzie spotkali Jezusa, to postąpiłby tak samo. Każdy z nas. Taka jest nasza stara natura. I to, jacy jesteśmy, co zostało tutaj opisane w Bożym Słowie, trzeba dodać do naszych wyobrażeń o świecie, w którym żyjemy, aby lepiej rozumieć i być przygotowanym. Tłum ludzi oddaje cześć Bogu, jakiś tłum, ale my możemy rozumieć, co jest grane. Podobnie jak Jezus, który wiedział i był przygotowany. Postawa wrogości wobec Boga jest często ukrywana pod pozorami świętości, pobożności. I tak było z wieloma tamtymi ludźmi, którzy najpierw chwalili Boga i wydawali się entuzjastycznie nastawieni do Jezusa, a zaraz, parę dni później, domagali się Jego ukrzyżowania. My też potrzebujemy sobie na co dzień zdawać sprawę, potrzebujemy być przygotowani na to, że gdy sprawy będą się psuć, potrzebujemy zawczasu coś przygotować, by potem, kiedy przyjdzie taka życiowa lawina, nie stać się jej ofiarą. Wszyscy chwalą Boga i to bywają wspaniałe przeżycia, a potem nagle ujawnia się, ile w ludziach jest zazdrości, podejrzliwości, zawiści. Również w małżeństwie, jeżeli nie przede wszystkim. Tak? Na początku euforia, jakie wspaniałe życie nas czeka, jakie romantyczne. A tu sprawy zaczynają się psuć. I ten ktoś, za kim tak szaleliśmy, albo też my sami, ujawnia się tyle egoizmu, egocentryzmu, niechęci, by zrozumieć, chęci panowania nad drugim człowiekiem. Kocham cię, więc będziesz moim niewolnikiem. Agresji, gdyby ktoś próbował zakwestionować. Lawina właśnie nas dopadła, akurat w małżeństwie. I jak tu sobie w życiu poradzić, jak uciekać spod lawiny, może nawet uratować trochę euforii, czemu nie, może trochę szczęścia, zadowolenia. Jak jechać naszym starym Volkswagenem i dojechać szczęśliwie do celu? Jak radzić sobie w życiu? Zaczerpnijmy odpowiedź z drugiej części naszego dzisiejszego odcinka Ewangelii Łukasza, przeczytajmy go. Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przywołać go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto jeszcze jeden człowiek, który starał się, jak każdy, radzić sobie w życiu. Jak mu to wychodziło? Kiepsko. Co w życiu osiągnął? Jaki miał zawód? Kim był? Kim był? Żebrakiem. Pachnie tu totalną porażką. Jego życie poszło w całkowitą rozsypkę. W rankingu, kto sobie jak radzi, no jedna z ostatnich pozycji. A jednak w tym stanie głębokiego kryzysu, w jakim się znalazł, zrobił coś, co wywindowało go na szczyt rankingu radzenia sobie w życiu. Które słowa pokazują to, co zrobił, żeby taka zmiana nastąpiła? Może wers 38. Powiedział: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Coś, co wywindowało go powyżej innych, nawet bogatego młodzieńca, o którym niedawno też czytaliśmy, który był bardzo bogaty i radził sobie w życiu jak mało kto, ale ten go prześcignął. Przyjrzyjmy się bliżej, co ten człowiek zrobił temu, jak naprawdę radzić sobie w życiu. Jak skutecznie i szczęśliwie uciekać przed lawiną. Postaramy się zaobserwować pewne fakty, zinterpretujemy je przez pryzmat Bożego Słowa. Niewidomy co robi? Wers 38. Woła: Jezusie, zlituj się nade mną. Odwołuje się do litości Jezusa. Jest to postawa odwrotna do jakiej? Zlituj się. Lekceważenia. Co tam Bóg, po co mi Bóg, co tam Chrystus? Ja sobie w życiu poradzę. A tu coś odwrotnego. Sam sobie nie poradzę. Boże, zlituj się nade mną. Ten niewidomy nie liczy na żadne swoje zasługi, kim to on nie jest. Zamiast tego mówi: Boże, miej litość nade mną. Moje życie jest jak kupa śmieci. Taką miał postawę w tamtym momencie. Ale człowiek przecież nie zmienia swojej postawy 3 razy dziennie. I możemy zakładać, że tą postawę miał dużo wcześniej. Boże, zlituj się nade mną. Moje życie jest jak obraz Picasso, tak? Nędzy i rozpaczy. I skutkiem tego podejścia było co? Coś, co działo się w relacji z Bogiem. Czego dowiadujemy się w wersie 42? Że miał co? Wiarę. Ale skąd bierze się wiara w człowieku? Klasyka, tak? Wszyscy wiedzą. List do Efezjan 2, popatrzmy. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Wiara jest darem Boga i możemy rozumieć, że jeżeli ten człowiek miał wiarę, to właśnie Bóg zbudował w nim ją. Ten człowiek wołał: Boże, czy Jezusie, zlituj się, ale rozumiemy, że Bóg nie dowiedział się o tym wtedy, gdy on zawołał. Bóg wiedział, że on zawoła. Od kiedy? Od zawsze, od założenia świata. Bóg jest wszechwiedzący. Bóg zawsze wiedział, że będzie taki człowiek i przyjmie taką postawę, zawoła o litość. Bóg wiedział o nim już przed założeniem świata, że gdyby stworzyć mu odpowiednie warunki, zawoła o litość. Odwróci się od wyniosłości, lekceważenia i zawoła litości. Dlatego mamy też prawo sądzić, że Bóg dopuścił tą sytuację w jego życiu, trudną sytuację. Po co Bóg dopuszcza trudne sytuacje w naszym życiu? Pierwszy z Piotra 1. Dlatego radujcie się, chociaż teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bóg buduje wiarę człowieka przez trudności. Bóg dopuścił, że ten człowiek stał się niewidomy, chociaż mógł uchronić go przed tym oczywiście. Bóg dopuścił, by lawina go dopadła i przemieliła, by zbudować jego wiarę. Skoro to był jedyny sposób, by ten człowiek zawołał z głębi serca, możemy też interpretować sytuację tego człowieka poprzez inne postaci w Biblii, na przykład Abraham. Bóg dopuścił, żeby Sara, żona Abrahama, była bezpłodna, chociaż przecież mógł ten problem rozwiązać, a jednak zwlekał z tym rozwiązaniem kilkadziesiąt lat. Ze 40. Bóg zrobił to, żeby zbudować jego wiarę, by Abraham stał się największym przykładem wiary zbudowanej przez Boga w człowieku. Nie stało się to bez trudności. Ale dlaczego Bóg chce budować naszą wiarę? Dlaczego mu się chce nami zajmować? Po co mu to jest potrzebne? List do Rzymian 1. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawiła się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dlaczego Bogu chce się budować naszą wiarę? Dlaczego On się nami zajmuje? Bo przygotował możliwość zbawienia. Bóg przygotował sposób na to, by człowieka zbawić. Dzięki temu, co Chrystus uczynił na krzyżu. Ale do tego wszystkiego, by się udało, potrzebna jest wiara w nas. Bóg postanowił, że zbawienie będzie przez wiarę. I wszystko jest przygotowane, brakuje tylko jednej rzeczy, wiary w człowieku. A więc Bóg, żeby zbawić człowieka, ciebie czy mnie, potrzebuje zbudować w nas wiarę. Definicja wiary? Zaufanie, które wyrazi się w posłuszeństwie. I jak to budowanie wiary przebiega? Jak czytaliśmy tutaj w tym fragmencie z listu do Rzymian, od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. To budowanie wiary w nas zaczyna się od wiary intelektualnej, pełnej wątpliwości, aż do wiary, która jest pewnością. Po co to wszystko? By ci ludzie, którzy zawołają o litość, mogli ją otrzymać. Ale nie na chwilę, bo co to jest powodzenie w życiu, skoro i tak zakopią nas 6 stóp pod ziemię i przyklepią łopatą? Nie. To zbawienie Boga, jak już, to jest totalne. Byśmy mogli być zbawieni. I teraz powracając do niewidomego człowieka, jego wiarę w tym momencie znajdujemy w pewnym momencie budowania. W jakiej fazie? Co mogliśmy zaobserwować? Czy to jest wiara całkowicie początkująca? Jeszcze pełna wątpliwości? Niewidomy zwraca się do Jezusa o pomoc, a ludzie w tłumie zmuszają go, by przestał krzyczeć, ale on nie przestał. Są przeszkody, dobry powód, żeby się zniechęcić, rozżalić się. O, nie da się, są przeszkody, ludzie są tacy, jacy są. Nie, przeszkody nie stały się dla niego pretekstem, by się zniechęcić i wycofać. On zamiast tego jeszcze głośniej wołał. To jest ilustracja, że trudności nie szkodzą prawdziwej wierze, którą Bóg człowieku zbudował, lecz jeszcze pomagają, jeszcze wzmacniają. Więc ten niewidomy, nasz dzisiejszy bohater, to jednak wiara zaawansowana, ale jest tu jeszcze coś, co on mówi. Jak nazywa Jezusa? Synem Dawida. Wielu ludzi tak nazywało Jezusa, Żydzi oczekiwali Mesjasza. Jednym z jego tytułów był Syn Dawida. I wielu tak go nazywało, lecz to była wiedza, tak? To była wiara intelektualna, bez zaufania. Jednak niewidomy czyni to zupełnie inaczej, z wiarą nazywa Jezusa Synem Dawida, bo jemu ufa. Widział w Jezusie Zbawiciela, Syna Bożego. I to jest dokładnie ta wiara, która jest potrzebna w człowieku, żeby otrzymał zbawienie. Po to właśnie Bóg się człowiekiem zajmuje. Każdym z nas jest gotowy się zajmować, bo chce taką wiarę w nas zbudować, by nas ostatecznie zbawić. Bóg chce po prostu mieć takich ludzi ze sobą w wieczności. Takich, którzy z głębi serca gdzieś tam w życiu zawołali litości. Możemy tu też zobaczyć, że oczywiście Jezus wiedział, jakie potrzeby ma ten człowiek, ale mimo to stwarza mu okazję i go tak wyciąga z niego. No, co chcesz, żebym ci zrobił? Tak, bo prawdziwa wiara zawsze szuka jakichś środków wyrazu, pragnie się uzewnętrznić. Prawdziwa wiara nie może nie mówić, więc niech on usłyszy sam siebie, niech zobaczy swoją wiarę w działaniu. Jeszcze raz, co takiego unikalnego zrobił niewidomy, że Bóg się nim zajął? Zawołał: zlituj się. Jako odwrotność lekceważenia, nie potrzebuję cię. I Bóg to lubi, tak? Podjął działanie. Zaczął budować jego wiarę. I to jest kluczowa rzecz, krytyczny moment. Chcąc być prawdziwym życiowym spryciarzem, chcąc sobie radzić w życiu, chcąc skutecznie uciekać przed lawiną, trzeba zawołać z głębi serca: Boże, zlituj się nade mną, zbuduj moją wiarę. Niewidomy to zrobił. I nie spodziewał się, że tamtego dnia Bóg dokona tak wielkiej rzeczy w jego życiu. Osobiście spotka Jezusa i nie wiedział, że to jest ostatni dzień jego żebrania. On tego nie wiedział, ale Bóg znał go od założenia świata i przygotował to wszystko. Co dalej? Czy to już wszystko? Czy to już jest cała ucieczka spod lawiny? Nie. To dopiero początek. Co zrobił niewidomy, gdy już przestał być niewidomym? Jak dalej jego wiara się wyraziła? Nie mogło być inaczej. Poszedł za Jezusem. Stał się jego uczniem. W Ewangelii Marka, który też opisuje to wydarzenie, czytamy, że ten niewidomy powiedział do Jezusa: Rabuni, to znaczy mój mistrzu. Zaproszenie Jezusa do swojego życia to dopiero początek. Początek. Bo to zdarzenie, które wielu z nas tutaj ma już w swojej historii, a może w przypadku niektórych z was jest to w przyszłości, ale to zdarzenie, zaproszenie Chrystusa nie zmienia faktu, że życie to ucieczka przed lawiną. Tak? Nie zaczyna się jakiś szczęśliwy stan, w którym jesteśmy już bezpieczni. Lawina dalej toczy się za naszymi plecami. Teraz dopiero zaczynamy sobie z nią radzić, ale jeszcze nie wszystko jest przesądzone i jeszcze nie wiadomo, czy będziemy tymi, którzy naprawdę sobie w życiu radzą. Czy ja wyglądam na człowieka, który sobie radzi w życiu? Kiepsko, tak? Gdzieś tam w rankingach. Gdy jeździłem moim starym Volkswagenem, którego przyciągnąłem z Ostersund, potem był kolejny pojazd, ale był jeden problem wtedy. Nie było wtedy benzyny. Ci młodzi z was tego nie pamiętacie, w ogóle nie wierzycie w to, ale kilometrowe kolejki po benzynę na stacjach benzynowych, limitowana na takie kupony i nie było gwarancji, że się dostanie. Na numery rejestracyjne kończące się na parzystą, były w parzyste dni, na nieparzystą, no takie różne rzeczy. Ale nie dotyczyło to diesli. Kto miał diesla, a było ich wtedy bardzo niewiele, ten patrzył na resztę z góry, co, gdzie wy tam dojedziecie na tej waszej benzynie. Więc jak tu zdobyć diesla? Pewnego dnia w Krakowie przy placu Aksentowicza patrzę, stoi nowiutki Golf Diesel. Podchodzę do kierowcy, rozmawiam. A skąd pan go przywiózł? A za ile? Powiedział mi ściszonym głosem. Powiem panu. Frank belgijski stoi teraz tak nisko, jak nigdy. Sprzedaje pan swój samochód? Zamienia na coś, co później zamienia na franki belgijskie. Okej, sprzedałem, pojechałem. Jeszcze musiałem tam 2 miesiące trochę dorobić, popracować. I wracam do Polski wymarzonym, nowiutkim Golfem Dieslem. Trzeba sobie w życiu radzić. Ale gdy wracałem w nocy przez Niemcy Wschodnie, NRD, wiecie, taka niby autostrada z jedną nitką, betonowe płyty. Jeszcze komunizm miał się bardzo dobrze. Jadę przez Niemcy Wschodnie, jest gdzieś druga w nocy, zupełnie pusto. Nagle silnik odmawia mi posłuszeństwa. Zatrzymałem się, no to przechlapany. Nowy samochód, już popsuty. Lawina znowu mnie dosięgła. Wszystkiego bym się spodziewał. Co zrobiłem? Boże, zlituj się. Jedyne, co mi pozostało w środku nocy, w NRD. Boże, zlituj się. Po pół godzinie przyjeżdża niemiecka policja. No to przechlapane, byli znani z obrzydzania życia Polakom. Was machst du da? Neuer Motor, aber kaputt. Öffne die Maske. Otwórz maskę. Coś tam zrobił. Gehen, raus. Udało się uciec spod lawiny. Dzięki ci Boże. Nowe życie, gdy zaufasz Chrystusowi, to dopiero początek. Potrzebujesz nauczyć się uciekać przez wiarę. Potrzebujesz, ja też, by Bóg dalej budował wiarę. A jak inaczej wyrazi się wiara, jak nie w robieniu wszystkiego, co mi powie ten, któremu ufam? Jeżeli naprawdę ufam, nie mogę nie być uczniem. Wczoraj wieczorem spotkałem się z kimś z was, by porozmawiać o wyzwaniach, dylematach. Spotkaliśmy się w pewnym ulubionym kiedyś miejscu, kiedy nie było jeszcze naszej kawiarenki Forum. I z wieloma z was tam się mieliśmy okazję spotkać, może wiele razy. W jednej z galerii handlowych w Bielsku na drugim piętrze. I wczoraj znowu tam poszedłem po długiej przerwie. I co? Jeszcze jeden przykład na to, jak świat się psuje. Miejsce, które było kiedyś może i najpiękniejszym w Bielsku pod względem architektury, wykończenia. Co się stało? Coraz gorsze oświetlenie, jakieś trupio-blade LEDy. Wygodne fotele, na których można było kiedyś oprzeć ręce, zostały zastąpione jakimiś zydelkami, które bardziej przypominają narzędzie tortur niż miejsce do siedzenia. Wygodne stoliki zostały zastąpione jakimiś takimi, że nie da się rąk na nich oprzeć, a ich podstawy są takie, że nie wiadomo, co zrobić z nogami. No, przepraszam, ale chyba projektował je ktoś bez nóg, jakiś inwalida. Piękny beton architektoniczny na ścianie został zasłonięty jakimiś ohydnymi pod względem kolorystyki banerami. Podobnymi banerami zostały pozaklejane piękne szklane balustrady schodów ruchomych, nie wiadomo dlaczego. I nikt też nie pokwapił się, żeby włączyć klimatyzacji. Pomyślałem sobie, już tu więcej nie przyjdę. Szkoda, że twórcy galerii nie wzięli pod uwagę, nie przygotowali się na to, że świat naturalnie się psuje. I to jest jeszcze jeden przykład, ilustracja naszego życia. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani na to, że życie to jest ucieczka przed lawiną, jeżeli się nie przygotujemy, wszystko się popsuje i lawina nas przemieli. To jest tylko ilustracja, ale jeżeli chcemy być ludźmi, którzy sobie radzą, którzy skutecznie uciekają przed lawiną, to potrzebujemy uznać potrzebę tego, co jest najważniejsze, a tym czymś jest, by Bóg dalej budował naszą wiarę. Nasze nawrócenie do Chrystusa, jeżeli już nastąpiło, a może w przypadku niektórych dopiero nastąpi, to dopiero początek. To tak jak wybudowanie pięknej galerii czy kupienie nowego samochodu, to dopiero początek i potrzebujemy być realistami, jeśli chodzi o naszą ludzką naturę. I zawsze, kiedy jest jakaś euforia, ona w końcu przeminie i ujawnią się na bank cechy naszej ludzkiej natury we mnie i w moich bliskich, takie jak zazdrość, zawiść, egoizm, chęć prześcigania innych, podejrzliwość, wyniosłość, chęć, by zawsze mieć rację, chęć, by wygrać każdą dyskusję, chęć, by z bliskiej osoby zamiast obiektu miłości i służenia uczynić swojego niewolnika, pobłażliwość wobec siebie, a bezwzględność wobec innych, obojętność, nieczułość. Te rzeczy to są takie cząsteczki lawiny, która chce nas przemielić. Dlatego potrzebujemy być tego świadomi i zamienić postawę lekceważenia, wyniosłości, że kim to ja nie jestem i jak sobie w życiu poradzę, na przejęcie się. Wielu ludzi wokół Jezusa miało postawę lekceważenia i to, że byli w tłumie wielbiących Boga, nie zmieniało faktów odnośnie ich ludzkiej natury. Niewidomy miał tą samą naturę, co inni i był w tym samym tłumie, ale miał postawę pokory i wyraził ją słowami: zlituj się nade mną, zbuduj moją wiarę. Następnie poszedł, by być uczniem Jezusa. I to jest jedyna nadzieja tak naprawdę dla nas, by lawina nas nie przemieliła, by skutecznie uciekać przed nią i pozostawać szczęśliwym, by być prawdziwym życiowym spryciarzem, który sobie naprawdę w życiu radzi.